Ej, chłopcy, jednak się da.
It goes, boys.
Podcast Głowa do Góry. Odcinek 19. Lynn Hill na The Nose. USA. Słoneczna Kalifornia. Lata 60. ubiegłego wieku. Reszta świata jeszcze nie słyszała o wspinaczkowej społeczności Parku Narodowego Yosemite, ani o kilometrowych ścianach El Capitana czy Half Dome. Wspinaczka była sportem dla włóczęgów, a ci, którzy ją uprawiali, dopiero powoli uczyli się, jak to się robi. To wtedy w lasach Yosemite powstało kultowe dziś Camp 4. Kuźnia talentów amerykańskiej wspinaczki. W praktyce w zasadzie melina. Żywili się resztkami, wyglądali jak bezdomni i jedyne czego chcieli to się wspinać. To był tak zwany złoty wiek w Yosemite. Wspinacze złotego wieku do poruszania się po ścianach używali metody hakowej, w której dozwolone jest wspinanie po umieszczonym w ścianie sprzęcie, podciąganie się na linie i na innych przyrządach. Jedyna reguła hakówki jest taka, że trzeba się dostać z dołu na górę. Motywem przewodnim złotego wieku była rywalizacja Royala Robinsa z Warrenem Hardingiem. W ich czasach dwie największe ściany Yosemitów, czyli Half Dome i El Capitan, wciąż były niezdobyte. Kiedy Robins w końcu pokonał 600-metrową ścianę Half Dome, Harding wykonał swój ruch na El Capitanie. Był jedynym, który wierzył, że ten kilometrowy kawałek skały rzeczywiście da się pokonać. Po 2 latach metodycznego montowania poręczówek i sprzętu w końcu dotarł na szczyt El Capitana, jako pierwszy człowiek w historii, tworząc to, co do dziś pozostaje najbardziej kultową wielkościanową drogą na świecie. The Nose. Rywalizacja Robinsa z Hardingiem trwała jeszcze kilka lat i tą historią pewnie też się kiedyś zajmę, bo jest naprawdę niesamowita, ale dziś nie mamy na to czasu. Interesuje nas bowiem to, co się wydarzyło po 1970 roku w Yosemite. Minął złoty wiek i nastał czas Stone Mastersów. Tak nazwano gang wspinaczy, który w latach 70. wyznaczył nowe standardy w Yosemite. Stone Mastersi doprowadzili do tak zwanego Free Climbing Revolution. To oznaczało koniec z hakówką. Od teraz jedyny poważany styl wspinaczki polegał na poruszaniu się w górę przy pomocy własnych kończyn i po naturalnych strukturach skały. To właśnie kryje się pod angielskim pojęciem free climbing i nie oznacza wcale braku asekuracji. Po polsku nazywamy to stylem klasycznym. Stone Mastersi sprawili, że wszyscy zaczęli się wspinać właśnie w taki sposób. Kim byli Stone Mastersi? W tej ekipie znalazł się choćby Ron Kaug. Pamiętacie scenę otwierającą z drugiej części Mission Impossible? Wiem, że Tom Cruise lubi się chwalić, że nie korzysta z kaskaderów, ale uwierzcie mi, ten gość, którego widzicie w tej scenie, to jest właśnie Ron Kaug. Był też John Bakker, czyli taki bardziej radykalny Alex Honnold swoich czasów. Jedyna forma wspinaczki, jaką uznawał, to była ta bez jakiejkolwiek asekuracji. Kiedyś wyznaczył nagrodę 10 tysięcy dolarów dla kogoś, kto przez cały dzień będzie się wspinał za nim. Nikt się nie odważył. Ich liderem był Jim Bridwell. Pamiętał jeszcze złoty wiek, wspinał się z Hardingiem i Robinsem. Drogę The Nose, która zajęła Hardingowi 2 lata pracy i 45 dni ciągłej wspinaczki, powtórzył w ciągu jednego dnia. Choć w tym przypadku, tak jak wspinacze ze złotego wieku, używał jeszcze metody hakowej. Bridwell, tak jak większość wspinaczy, był całkowicie pewien, że klasyczne pokonanie The Nose po prostu nie jest możliwe. Poza tym lubił twarde narkotyki i żebyście mnie dobrze zrozumieli, on nie lubił podczas wspinaczki, a nie po niej. Wśród Stone Mastersów była też Lynn Hill. Drobna nastolatka, która w przeciwieństwie do całego świata nie widziała żadnego powodu, dla którego miałaby się wspinać jakkolwiek gorzej niż faceci.
No bez wątpienia panowała tam wtedy kultura macho. Jeśli chciałam być częścią tej grupy, musiałam po prostu wspinać się tak samo dobrze jak oni. Bycie jednym ze Stone Mastersów oznaczało, że trzeba się wspinać tak, jakby to był ostatni dzień twojego życia. No i jarać mnóstwo zielska.
Koniec lat 70. oznaczał jednak niestety koniec Stone Mastersów. Zarówno ich dom, Narodowy Park Yosemite, jak i oni sami zaczęli zyskiwać coraz większą popularność. Choć jeszcze kilka lat wcześniej wspinacze stanowili społeczny margines, nagle zaczęli występować w reklamach, trafiać na pierwsze strony gazet. Zupełnie niespodziewanie okazało się, że można żyć ze wspinania. Grupa Stone Mastersów się rozpadła, a jej członkowie rozjechali po świecie. Przez te 10 lat ich panowania w Dolinie Yosemite wnieśli nową jakość do amerykańskiej wspinaczki, której centrum stanowiły właśnie te wielkie kalifornijskie ściany. Ale wbrew ich własnemu przekonaniu, Amerykanie wcale nie byli pionierami w światowej wspinaczce. W Europie ten sport rozwijał się równie szybko, choć ze względu na innego rodzaju skały dostępne na naszym kontynencie miał inną specyfikę. Przepływ informacji w tamtych czasach nie był tak płynny i niezawodny jak dziś i Amerykanie przez długi czas nie przyjmowali do wiadomości, że trudności dróg wspinaczkowych w Europie są znacznie bardziej rozwinięte niż w Stanach. O tym jednak wkrótce przekonała się na własnej skórze właśnie Lynn Hill, która w latach 80. przeniosła się do Europy i zaczęła rywalizować w zyskujących wtedy coraz większą popularność zawodach wspinaczkowych na sztucznych ściankach. Lynn była bardzo otwarta na nowe doświadczenia, zarówno życiowe, jak i wspinaczkowe. Polubiła europejski styl życia, nauczyła się francuskiego i włoskiego języka i czerpała pełnymi garściami z możliwości wspinania z europejskimi mistrzami po zupełnie innym rodzaju skał niż te spotykane w USA. Przez 6 lat startowała w zawodach organizowanych na sztucznych ściankach, co w tamtej epoce było zupełną nowością. W tym czasie wygrała 30 konkursów, zgarnęła 5 tytułów w prestiżowych zawodach w Arco, raz sięgnęła po Puchar Świata w prowadzeniu. Została też pierwszą kobietą, która poprowadziła drogę o trudności 7C, potem 8B, a potem 8B+. Przeszła też drogę o trudności 8A on-site'em, to znaczy przy pierwszej próbie, nie mając wcześniej żadnych informacji o drodze. Wszystko oczywiście jako pierwsza kobieta na świecie.
W 79 roku, kiedy poprowadziłam pierwsze kobiece 7C, zdałam sobie sprawę, że mimo mojego niskiego wzrostu, przy odpowiednim połączeniu wizji, pragnienia i wysiłku, prawie wszystko staje się możliwe.
Dla Lynn od początku oczywistym było, że wspinaczka to nie jest sport, który należy dzielić na męski i kobiecy. Ona i jej koleżanki miały swoje powiedzenie. Skała nie dyskryminuje. Skała nie. Ludzie tak. Już jako nastolatkę Lynn wkurzało, kiedy jakiś nieszczególnie nawet wysportowany facet patrzył na jej wyczyny i mówił coś w stylu: wow, nawet ja tak nie umiem. Tak jakby fakt, że mężczyzna umie więcej, był w jakiś sposób naturalny i oczywisty. Wkurzało ją, kiedy po dokonaniu imponującego pierwszego przejścia jakiejś drogi czytała później w gazecie, że to jej chłopak go dokonał. Wkurzało ją też, kiedy na pytanie, dlaczego w kobiecym konkursie jest mniejsza nagroda niż w męskim, słyszała, że mogą być takie same, jeżeli kobiety wystartują topless. I wkurzało ją, kiedy widziała w kultowej książce Pionowy Świat Yosemite zdania tego typu. W tej książce nie znajdziecie żadnej wzmianki o kobietach i nie będę za to przepraszał, bo po prostu żadna kobieta nie dokonała żadnego istotnego przejścia w Yosemite w tym okresie. Wkurzało ją to, bo wiedziała, że to nieprawda. I nawet jeżeli istniało tylko jedno jedyne takie przejście dokonane przez Beverly Johnson, to nie zmieniało faktu, że dyskryminacja kobiet w świecie wspinaczkowym była potężna. W 1992 roku Lynn była u szczytu formy, kiedy niespodziewanie zakończyła karierę zawodniczą i postanowiła wrócić do korzeni. Do Doliny Yosemite. Jej były chłopak, jeden ze Stone Mastersów, John Long, rzucił wtedy dla żartu:
hej Lini, to teraz powinnaś przejść do Knowles.
Lynn była wtedy u szczytu swoich możliwości fizycznych. Od 6 lat rywalizowała na najwyższym poziomie i wspinała się na całym świecie z najlepszymi z najlepszych. Jej techniczne umiejętności były olśniewające, nieosiągalne dla wspinaczy szkolących się w USA. Były składową doświadczeń z najróżniejszych typów skał, współpracy ze wspinaczami z różnych środowisk i wspinaczki w wielu różnych stylach. Lynn była w tamtym momencie perfekcyjną mieszanką umiejętności, siły i doświadczenia. Była zegarową bombą, która w każdej chwili mogła wybuchnąć jakimś historycznym osiągnięciem. A ten żart Johna Longa.
Hej Lini, to teraz powinnaś przejść do nos.
Okazał się iskrą, która podpaliła ląd tej bomby. The nose. Pierwsza droga wytyczona na El Capitanie poprzez dwuletni wysiłek Warrena Hardinga. Powtórzona w tydzień przez Royala Robinsa i w jeden dzień przez Jima Bridwella. Również sama Lynn miała na koncie The Nose, ale cały czas mówimy tu o hakówce, metodzie sztucznych ułatwień. Natomiast klasyczne przejście The Nose to było zupełnie coś innego. Nawet Jim Bridwell twierdził, że to jest po prostu niemożliwe. I pewnie w jakimś stopniu miał nawet rację, ale Lynn w tamtym momencie posiadała tak wyjątkową mieszankę umiejętności, że dla niej definicja tego, co możliwe, była inna. I ona była tego w pełni świadoma. Wiedziała, że nikt w USA nie posiada takiej wspinaczkowej wizji jak ona i że jeżeli ktokolwiek ma przejść The Nose, to tylko ona. Dlatego zabrała się do pracy. Nigdy wcześniej ani później nie pracowała nad jednym projektem tak długo. Najpierw trzeba było skupić się na dwóch kluczowych odcinkach The Nose, które zatrzymywały dotychczasowych śmiałków. Przez słynne partie nazwane The Great Roof i Changing Corners nie wspiął się jeszcze nikt wcześniej. Pierwszy z nich prowadzi zaraz pod krawędzią wielkiej, dziwnej, wystającej struktury, co powoduje, że trzeba się wspinać w wyjątkowo niezręcznej pozycji, natomiast drugi jest tak gładkim kawałkiem skały, że po prostu nie ma się po czym wspinać. Oba kluczowe problemy znajdują się w drugiej połowie drogi, a to oznacza, że do trudności dochodzi potężne zmęczenie, nie wspominając o ogromnej przepaści, którą masz pod nogami, kiedy je pokonujesz. 1993 rok. Lynn podejmuje pierwszą próbę przejścia całego The Nose klasycznie.
Kiedy odpoczywałam przed wejściem w Great Roof, spojrzałam w dół, w dolinę i zobaczyłam taką niezwykłą grę cieni, tworzącą kształt serca. Zawsze doceniałam rolę symboli w moim życiu, a to serce na skalę przypomniało mi o tych najważniejszych wartościach, którymi zawsze się kierowałam we wspinaczce i w życiu. Mój własny rozwój był składową doświadczeń, pasji i wizji ludzi, których spotkałam. Dla mnie pokonanie Great Roof było okazją do zademonstrowania potęgi otwartego umysłu i hartu ducha. Choć zdawałam sobie oczywiście sprawę, że przy moim poziomie zmęczenia nie trzeba wiele, abym spadła, to czułam, że to wysiłek, który warto podjąć, angażując całą siebie. Miałam to silne przeczucie, że to przejście jest częścią mojego przeznaczenia i że jakimś sposobem muszę skorzystać z tego tajemniczego źródła energii.
Przy pierwszej próbie przejścia całej drogi od samego dołu Lynn pokonała Great Roof, ale Changing Corners okazało się już za trudne. Wspinaczka przedłużała się o kolejne dni, zaczęło jej się kończyć jedzenie. Tym razem musiała odpuścić.
Kiedy przygotowywałam się mentalnie do przejścia The Nose, skupiałam się na zoptymalizowaniu każdego ruchu i zachowaniu efektywnej płynności. Musiałam zrobić wszystko, żeby zachować energię na pokonanie trudności rzędu 8C na Changing Corners, będąc 700 metrów nad ziemią.
Lynn jako pierwsza wymyśliła, jak przejść Great Roof i Changing Corners. Zwłaszcza ten drugi odcinek był wielkim problemem, bo gładka skała nie daje tam wspinaczowi nawet półcentymetrowych chwytów. Za to oferuje pionowe załamanie skały pod dosyć ostrym kątem. Lynn wiedziała, że właśnie tę strukturę musi wykorzystać, aby przejść ten fragment drogi. Jej wspinaczkowe motto głosi: to ty musisz się zaadaptować do skały, a nie ona do ciebie.
Na początku byłam zniechęcona, bo przejście Changing Corners wydawało się niemożliwe. Ale potem postanowiłam dać sobie tydzień odpoczynku, nabrać dystansu i jeszcze raz to przemyśleć. No i zdecydowałam, że muszę spróbować jeszcze raz, bo Changing Corners to w końcu skalny kąt ostry. Więc logika by wskazywała, że da się po nim wspiąć. Racjonalnie rzecz biorąc, jeżeli zadziałam siłami przeciwstawnymi na obie strony kąta, no to będzie to możliwe. To zakładałoby wspinanie w bardzo niecodzienny sposób, no ale nie mogłam się doczekać, aż sprawdzę, czy to działa.
Po kilku tygodniach Lynn znów była na El Capitanie, wisząc na ścianie przez 3 dni i próbując wymyślić, jak przejść te przeklęte Changing Corners. I ciągle się nie udawało. Było lato, dni były gorące. To nie sprzyja wspinaczce na najwyższym poziomie. Lynn stwierdziła:
Ej, szanić to, jak będziemy robić pełne przejście, to będzie chłodniej i dam radę.
I może was to zaskoczy, a może nie, ale tak właśnie było. Jej kolejna próba klasycznego przejścia The Nose zakończyła się sukcesem, a świat już ostatecznie zwariował na punkcie tej drobnej bohaterki.
To przejście było niemal idealne, bo na pełnym luzie. Wiedzieliśmy, że nawet jak się nie uda przejść tych kluczowych fragmentów za pierwszym razem, no to mamy na tyle dużo czasu, że możemy spróbować jeszcze raz.
Wejście zajęło jej 4 dni, a do czekających na szczycie El Capitana kolegów po zakończeniu wspinaczki Lynn wypowiedziała legendarne słowa.
Chłopcy, jednak się da.
It goes, boys.
Rok później Lynn wróciła na El Capitana i jeszcze raz przeszła The Nose. Tym razem w ciągu 23 zaledwie godzin, ustanawiając tym samym pierwsze jednodniowe klasyczne przejście na całym El Capitanie w historii. Minęło 11 lat, zanim The Nose doczekał się kolejnych wspinaczy, którzy byli w stanie pokonać go klasycznie. Tommy Caldwell i Beth Rodden dokonali tego w 2004 roku. Później Tommy jeszcze 2 razy powtórzył to przejście, mieszcząc się w czasie poniżej 12 godzin. W ciągu 29 lat, które minęły od pierwszego wejścia Lynn, The Nose został pokonany klasycznie tylko 11 razy. I z tych 11 przejść 5 należy do 2 legend, Lynn i Tommy'ego Caldwella. I wciąż tylko oni byli w stanie dokonać tego w ciągu jednej doby. Niestety, zazdrość obecna jest również wśród wspinaczy i po sukcesie Lynn pojawiły się głosy umniejszające jej osiągnięciu, wskazujące jakoby zarówno Great Roof, jak i Changing Corners były odcinkami faworyzującymi kobiety. Chwyty na Great Roof rzekomo łatwiej jest bowiem złapać małymi palcami, a w Changing Corners łatwiej jest zmieścić się osobom o niskim wzroście.
To było dla ludzi niezwykłe, że byłam w stanie przejść The Nose. Pojawiły się komentarze typu, dała radę tylko dlatego, że jest niska i ma małe palce. To oczywiście jest prawda. To mi pomogło w tych 2 kluczowych momentach, ale przecież były też inne fragmenty drogi, które były dla mnie trudniejsze ze względu właśnie na niewielki wzrost. To wszystko tylko objaw zazdrości i seksizmu, przekonania, że mężczyźni zawsze muszą być lepsi. Jeżeli kobieta robi coś przed mężczyznami, próbują to podważyć, zamiast zauważyć piękno tego sukcesu. Bez względu na wzrost musisz być po prostu świetnym wspinaczem, żeby pokonać klasycznie The Nose. Więc dlaczego nie mogli po prostu zaakceptować faktu, że kobieta jest w stanie dokonać takiego przełomowego wejścia? Nie widzę powodu, żeby przejmować się problemami małostkowych ludzi z przerośniętym ego, bo to naprawdę nie jest mój problem, tylko ich.
Dziś Lynn Hill ma 62 lata i jest w znakomitej formie. 5 lat temu na 25-lecie jej sukcesu na The Nose związała się ze Szwajcarką Niną Caprez, aby pomóc jej w jej próbach przejścia tej drogi. Przy okazji sama również ponownie spróbowała swoich sił. Całej drogi nie powtórzyła, ale w wieku 58 lat wciąż była w stanie pokonać Changing Corners. Sama Nina Caprez ostatecznie pokonała 98% drogi, ale nie była w stanie poradzić sobie właśnie z Changing Corners. Natomiast współpracę z Lynn wspomina tak.
Lynn chciała klasycznie wspinać się drogą razem ze mną. Przez ostatnie 25 lat wydawało jej się, że The Nose wymaga tylko dobrej techniki. A w ciągu ostatnich 3 tygodni w końcu zdała sobie sprawę, jak wielkie było jej przejście 25 lat temu. Nie zrobiła tej drogi dlatego, że była mała lub z powodu swoich cienkich palców. Była po prostu bardzo, bardzo silna pod każdym względem. Znacznie wyprzedzała swoje czasy.
Lynn jest przekonana, że jej sukces na The Nose był efektem doświadczeń wspinaczkowych zbieranych przez całe życie. Wymagał ogromnego wysiłku, wielu treningów i odpowiedniego przygotowania zarówno mentalnego, jak i fizycznego. Ale błędem byłoby postrzeganie jej tylko przez pryzmat tego sukcesu. Lynn Hill jest jedną z największych postaci w historii światowego sportu w ogóle, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej zasługi w walce z dyskryminacją kobiet w sporcie. Lynn wciąż uważa, że ta drobna różnica w poziomie trudności, jakie pokonują kobiety i mężczyźni we wspinaczce, wynika tylko z psychicznych ograniczeń.
Spójrzcie, jakie trudne buldery robią teraz kobiety. Znacznie trudniejsze niż faceci jeszcze 5 lat temu. Więc dlaczego ciągle jesteśmy te o odrobinę gorsze? Moim zdaniem to siedzi w psychice.
Lynn jest idolką w pełnym znaczeniu tego słowa, bo oprócz niezwykłych osiągnięć sportowych imponuje też mądrością, inteligencją, klasą i tą nieprawdopodobną mieszanką pewności siebie i skromności. Lynn Hill w swoich czasach była zdaniem większości ekspertów najlepiej wspinającym się człowiekiem na świecie.
Owszem, byłam w ścisłej czołówce, ale nie zgadzam się z tym, że byłam najlepszym wspinaczem świata. Ja po prostu robiłam rzeczy, których nikt inny wcześniej nie zrobił.
Lynn Hill to jedna z najbardziej inspirujących postaci w historii wspinania, podobnie jak Chris Sharma, o którym już opowiadałem wam w 17 odcinku podcastu. Jeżeli jeszcze go nie słuchaliście, to bardzo was do tego zachęcam. Tymczasem chcę dać znać tym, którzy chcieliby mi pomóc rozwijać ten podcast, że mam konto w serwisie Patronite i każda wpłata powoduje mały wybuch radości w moim serduszku. Ostatnio grono patronów się powiększyło, dlatego chcę podziękować dziś za wsparcie Aleksandrowi Czołnikowi, Beacie Będkowskiej, Denisowi Omalienko, Michałowi Kosierowi i Dagmarze Kowalczyk. A za wspaniałe role w tym odcinku dziękuję Ani Poznańskiej, która wcieliła się w główną bohaterkę Lynn Hill, Asimeus w roli Niny Capres i Marcinowi Chryczykowi w roli Johna Longa. No i na dziś to już wszystko. Głowa do góry, kochani, i do usłyszenia.